jeśli macie Biblię, to możecie trzymać je otwarte na Ewangelii Łukasza, tekst, który przed chwilą usłyszeliśmy. Ja jeszcze przeczytam kilka wersetów wcześniej. Dalej Jezus mówił, do czego jest podobne Królestwo Boże i do czego je przyrównam? Podobne jest do ziarnka gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu i wyrosło i stało się drzewem i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach. I znów rzekł, do czego przyrównam Królestwo Boże? Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła, rozstrzeniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. I obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążając w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Panie, nasz drogi Ojcze, dziękujemy, że dzisiaj możemy być tutaj, być w Kościele, być pośród Twego ludu, że dzisiaj możemy świętować Twój dzień, dzień, kiedy Ty odpocząłeś, kiedy Ty, Panie, dokonałeś dzieła nowego stworzenia. Dzisiaj możemy zaczynać nowy tydzień odpoczynkiem w Tobie, Panie. Prosimy Cię też, żebyś pobłogosławił dzisiaj Twoje słowo, tak aby zakorzeniło się w naszych sercach, aby też wydało należyty owoc. Byśmy też, Panie, w naszym życiu naśladowali Ciebie i chodzili za Tobą, Panie. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi automatyczny przywilej, znak zapytania, tak? Automatyczny przywilej. Czytałem o ciekawej anegdocie, choć samo zdarzenie było bardzo frustrujące. Naprawdę człowiek, który to przeżył, zaraz zresztą zobaczycie, mógł być bardzo, bardzo wkurzony, zdenerwowany, kiedy to się wydarzyło. Otóż pewien teolog z Europy leciał do Waszyngtonu i miał przesiadkę w Nowym Jorku, tak? Więc wylądował już po drugiej stronie oceanu. Miał jeszcze do przebycia, jak tak mniej więcej orientujecie się na mapie, to nie jest daleki lot, ten drugi z Nowego Jorku do Waszyngtonu. Miał do przebycia jeszcze właśnie ten jeden krótki lot, tak? Także przeniósł już, odprawił swoje bagaże, miał już kartę pokładową, tak? Zobaczył, że wszystko jest ok. Samolot był na czas. Ale też samolot, słuchajcie, nie był duży, bo na takich dystansach trudno puszczać jakieś większe samoloty. I też zorientował się z tej karty pokładowej, że jego miejsce, tak, miejsce, na którym miał siedzieć, znajdowało się niedaleko tych przednich drzwi, przez które się wchodzi do samolotu. Więc postanowił sobie, że wejdzie jako jeden z ostatnich. Kiedy podszedł do bramki w końcu, tak, kiedy już ludzie wsiedli, kilkadziesiąt osób, okazało się, że człowiek z obsługi, słuchajcie, tuż przed jego twarzą zamknął tą bramkę, twierdząc, że pewne przepisy, pewne rygorystyczne obostrzenia teraz zezwalają tylko na ograniczoną liczbę ludzi na pokładzie. Ale on mówi, ale co z moim biletem? Przecież pan podbijał moją kartę, tak? Pokładową już. Zapytał właśnie ten teolog i wtedy ten człowiek z obsługi odpowiedział, tak, zgadza się, przykro nam. Wyobrażam sobie, jak pan musi się czuć. Tak? No, im było przykro, ale ten człowiek był naprawdę, naprawdę wkurzony. Nie? Po iluś godzinach lotu, jeszcze dwóch godzinach czekania na lotnisku w Nowym Jorku. No, możecie sobie wyobrazić frustrację takiego kogoś. No oczywiście po jakimś czasie napisał też zażalenie do linii lotniczych. I wiecie, co otrzymał. No, otrzymał akceptację i jak to jest w zwyczaju w Stanach Zjednoczonych, otrzymał voucher na $100 do wykorzystania na jakiś lot wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Nie? Ja pamiętam, że też kiedyś złożyłem zażalenie do pewnej linii lotniczej. Dostałem dwa vouchery, których oczywiście w żaden sposób nie mogłem wykorzystać, bo mieszkam tutaj i raczej nie latam wszerz i wzdłuż Stanów Zjednoczonych. Czyli zobaczcie, no tak to jest. Tego wieczora nie poleciał. I ciekawa, ciekawa refleksja, myślę, z tego płynie. Tak to już czasami jest ze zwlekaniem, nie? To założył sobie, a poczekam, a zobaczę, a nie będę się przepychał. Nie będę od razu ruszał, tylko poczekam, nie? I myślę, słuchajcie, że to jest dobra, ta anegdota, tak? To realne zdarzenie z życia tego człowieka jest dobrą ilustracją dla naszego dzisiejszego urywka, tego urywka, który Marek przeczytał, słyszeliście go. Zobaczcie, jeśli twoje miejsce jest zaklepane, tak? Jeśli masz już podbitą tą kartę pokładową i tak dalej, wydaje się, że powinieneś wejść na pokład, tak? A jednak, słuchajcie, z tego urywka, który dzisiaj usłyszeliśmy, wynika, że gospodarz zamyka bramę wcześniej. Gospodarz, gdy wstanie gospodarz, zamknie bramę. Wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, tak? Gospodarz zamyka bramę przed ludźmi chcącymi wejść. Myślę, że to jest bardzo ciekawa lekcja dotycząca ogólnie Bożego ludu. Przypomnę tylko jeszcze, że to, co się dzieje w Ewangelii Łukasza, tak? Trochę taki szerszy obraz, to jest to, że Jezus od 9:51 zwraca swój wzrok ku Jerozolimie, ku miejscu, w którym dozna wiele zła, i do tego miejsca zmierza, tak? Po drodze, wysyłając swoich uczniów do różnych wiosek Galilei, tak? Napominając i to ich przesłanie jest jasne, tak? Upamiętajcie się albo zginiecie jak Sodoma, tak? To jest ten urywek, z którego kilka tygodni temu też mówiłem kazanie. Tak, miasta, które się nie upamiętają, giną jako ofiara wstępująca. I teraz zobaczcie, jaki jest kontekst. Ciekawe jest, że Izraelici tamtych czasów, członkowie Bożego ludu, oczekiwali wielkiej uczty, która miała w historii się wydarzyć. Zapowiedział to Izajasz. Poniekąd też ten urywek, który dzisiaj był czytany z samej końcówki Izajasza, odnosi się do tego jednego z głównych tematów w ogóle proroka Izajasza, czyli do tego bankietu, tak, do tej mesjańskiej uczty na końcu czasów, która miała nastąpić, która, jak zapowiada prorok Izajasz, też zapowiedział, że wszystkie narody, tak, przyjdą i wraz z Izraelem będą na tej uczcie. I rzeczywiście prorok tak powiedział, ale słuchajcie, Żydzi w pierwszym wieku jakoś troszkę inaczej odczytywali proroka Izajasza, troszkę inaczej o tym myśleli. Myśleli bardziej, że obietnica tego mesjańskiego bankietu, tej mesjańskiej uczty, tej uczty królestwa, można powiedzieć, dotyczy bardziej ich, tak, bardziej ich Żydów niż pogan. I widać to poniekąd w rabinicznym komentarzu do proroków właśnie, Miszna to jest właśnie taki komentarz. On zawiera wiele różnych traktatów i w traktacie Sanhedryn 10.1 czytamy coś takiego. Wszyscy Izraelici będą mieli udział w świecie, który nadchodzi. Tak? Czyli to jest taka wiara wyrażona w to, że cały naród będzie praktycznie miał udział w tym królestwie. Wszyscy Izraelici będą mieć udział w świecie, który nadchodzi, gdyż napisano, twój lud będzie sprawiedliwy, posiądą ziemię na wieki, gałąź, którą zasadziłem, dzieło mych rąk, abym był uwielbiony. To jest parafraza też odnosząca się do słów proroków wcześniejszych, do Izajasza, do Ezechiela. A ci nie mają udziału w świecie, który nadchodzi. Ten, który twierdzi, że w prawie nie ma zapisanego zmartwychwstania umarłych, oraz ten, który twierdzi, że prawo nie pochodzi z nieba, oraz kto nie ma udziału jeszcze w świecie, epikurejczyk. Epikurejczyk też nie ma udziału w świecie, który nadchodzi, i rzeczywiście tutaj można by powiedzieć, że wczesny Kościół się zgadzał ogólnie z Żydami w tej kwestii, też potępił epikureizm. Ale ogólnie z tego traktatu, słuchajcie, Sanhedryn wynika, z Miszny wynika, jeśli rzeczywiście to jest zapis tradycji, jak Żydzi rozumieli swoją pozycję i to, co Pismo mówi o nich, to wydawać by się mogło, że wielu będzie zbawionych. Zobaczcie, tutaj jest pytanie z kolei pada. Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Druga rzecz jest taka, że słowa Jezusa, słowa samego Jezusa też sugerują, że wielu będzie zbawionych. Te dwie krótkie przypowieści, przypowieść o ziarnie gorczycznym oraz przypowieść o zakwasie, sugeruje coś podobnego. Zobaczcie, Jezus mówi, że z Królestwem Bożym jest jak z maleńkim ziarenkiem. Ziarno gorczyczne jest bardzo małe, które człowiek wrzuca do swojego ogrodu. I co z niego wyrasta? No Jezus mówi, że z niego wyrasta drzewo. No to nie do końca ma odzwierciedlenie w przyrodzie, ponieważ z ziarnka gorczycznego wyrasta co najwyżej roślina trochę ponad dwumetrowa. Ale wydaje się, że Jezus specjalnie używa tutaj pewnej przesadni, hiperboli, aby przywieźć na pamięć inne drzewo, drzewo ze Starego Testamentu, drzewo, które opanowało cały świat, można powiedzieć. To było drzewo, o którym mówi proroctwo Daniela w 4 rozdziale. Nie wiem, czy pamiętacie, król Nebukadnezar, ten, który uprowadził Judę do niewoli, miał sen. Sen o tym, że jest wielkie drzewo, w którego gałęziach gnieżdżą się wszelkie ptaki niebieskie, tak? Wszelkie ptaki niebieskie i tak dalej. I to drzewo zostaje ścięte, tak? I to jest oczywiście obraz jego królestwa, ponieważ on miał być w pewien sposób, miał być posłańcem Bożym, miał wykonywać Boże dzieło, a jednak wzbił się w pychę, dlatego Bóg ścina to drzewo, tak? Natomiast Jezus mówi, że jego królestwo, Królestwo Boże, będzie też takim drzewem. Będzie drzewem, w którym wszelkie ptaki znajdą swoje schronienie, gdzie cały świat, można powiedzieć, w tym drzewie będzie miał nadzieję, będzie miał schronienie, będzie miał cień, tak, opiekę i tak dalej. Także wydaje się, że o to chodzi właśnie, że Jezusowi, że niby małe ziarko gorczyczne, co prawda w rzeczywistości tylko wzrasta do pewnego krzewu dwumetrowego, to jednak Jezus mówi, że no, z takiego małego ziarenka wyrasta całe królestwo, które obejmuje, rozrasta się na cały świat. Druga przypowieść ma bardzo podobny wydźwięk. No i oczywiście dzieje apostolskie, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że dzieje apostolskie są dowodem na to, że rzeczywiście Królestwo Boże opanowuje cały świat. Rozrasta się z Jerozolimy poprzez Samarię, Judeę, Samarię, aż po krańce świata. Kiedy czytamy ostatnie rozdziały dziejów apostolskich, apostoł Paweł zamierza pójść gdzie? Na kraniec świata, który jest gdzie? No gdzieś Hiszpania, Portugalia. W tamtym czasie, tak? Te zewnętrzne rubieże, można by powiedzieć, tak? Znanego cywilizowanego świata. Druga przypowieść ma bardzo podobny wydźwięk. Zakwas, kwas, tak? Czyli co? Kwaszona mąka, kwaśna mąka, którą ktoś wkłada, czyli którą kobieta wkłada do ciasta, do nowo zrobionego ciasta, aby wzrastało. I znowu, Królestwo Boże na początku jest mało widoczne, ale będzie wzrastało i opanuje co? Opanuje trzy miary mąki. Trzy miary to jest też ciekawy obraz, to jest też pewna przesadnia, bo nie wiem, kto rozstrzenia trzy miary mąki, to jest 30 kg. Słuchajcie, to jest 30 kg mąki, czyli można by było z tego upiec chleb tak naprawdę dla małej wioski w tamtym czasie. Ale jeszcze raz, Jezus pokazuje ten rozrost, tak? Z małego, ile potrzeba dziewczyny, kto robi chleb w domu, która robi chleb w domu? Ile tej kwaśnej mąki na początku potrzeba? Niewiele, nie? Dosypuje się później ciągle nowej, tak? To się karmi, odżywia i całe ciasto później ma ten kwas, tak? Także wydawałoby się z tych dwóch przypowieści, że Królestwo będzie bardzo duże, że wszyscy się tam zmieszczą. No i nagle, słuchajcie, pada to pytanie, to zasadnicze pytanie od jakiegoś człowieka. Jezus poszedł trochę dalej. Jakiś człowiek go pyta, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Czy tylko niewielu będzie zbawionych? Jak to Jezus ma już w zwyczaju, powinniśmy to wiedzieć z innych urywków, odpowiada nie wprost. Jezus nie odpowiada wprost. Zobaczcie, z jednej strony nie twierdzi wcale, że tylko garstka będzie zbawiona, około 40 osób. Nie jest też apokastatą, który twierdzi, że wszyscy ostatecznie zostaną odnowieni, tak? Apokatastaza to jest, wiecie, pogląd filozoficzny, który twierdzi, że na końcu nastąpi odnowienie wszech rzeczy, że wszyscy ludzie, nawet demony i diabeł, będą odnowieni i znajdą się w Królestwie Bożym. Jezus mówi coś innego. Jezus mówi, że rzeczywiście ta jego nauka jest przewrotna, jego nauka jest zaskakująca. Jezus mówi taką rzecz, słuchajcie, brama jest wąska i niska. Brama jest ciasna, brama jest wąska i niska. A aby przez nią wejść, potrzebny jest wysiłek. Pamiętajmy też, że ten urywek nie do końca to jest urywek o zbawieniu, w sensie, wiecie, ekonomia zbawienia, teologia systematyczna, że kto będzie zbawiony ostatecznie i tak dalej. To jest raczej nauka dotycząca przede wszystkim Izraela tamtych czasów i nauki o tym, kto odziedziczy Królestwo Boże. Ale rzeczywiście w dalszym zastosowaniu ten urywek ma znaczenie dla nauki o zbawieniu, tak? Bo ci, którzy się znajdą w Królestwie Bożym, to są ci, którzy będą zbawieni, tak? Także Jezus, mówiąc o tym, że brama jest wąska, jest niska, mówi coś takiego, że żeby wejść, przede wszystkim co musisz zrobić? Musisz się zgiąć. Musisz się, można powiedzieć, uniżyć. Musisz przybrać inną pozycję, tak, niż na szerokiej drodze, którą możesz kroczyć dumny, którą możesz kroczyć z podniesionym czołem, tak? To jest droga zgięcia się wyrzeczeń. Aby przejść przez drzwi, aby przejść przez tą wąską, niską bramę, trzeba się zgiąć, uniżyć, a nawet przeciskać. Także to nie jest taka brama, przez którą można tak po prostu wpaść, tak? Bo jest na tyle szeroka, że po prostu jakbyś nie trafił, to i tak przez nią przejdziesz, tak? Trzeba się przeciskać. I ciekawe jest to, zobaczcie, werset 24 mówi: starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. I teraz to słowo starajcie się, ciekawe jest jego brzmienie w języku greckim. Mianowicie mamy tutaj imperatyw, tak? Czyli przykaz pochodzący od czasownika agonizomai, z którego pochodzi słowo agonia. Ciekawe, czyli Jezus mówi nie tylko starajcie się, ale mówi trudźcie się. Tak naprawdę dzisiaj agonia znaczy coś więcej, bo agonia znaczy ból, cierpienie. Także natomiast w tym oryginalnym znaczeniu greckim oznaczało bardziej trud, wysiłek. Niemniej jednak gdzieś te pola semantyczne obu słów, tak, greckiego i polskiego, agonii, gdzieś mają ten wspólny mianownik, mają ten wspólny zbiór. Także Jezus mówi, że no, trzeba się trudzić, nawet znieść wiele, tak, wiele różnych rzeczy, by przejść przez taką bramę. Zmagajcie się, mówi Jezus, zmagajcie się. Droga do królestwa to droga trudu i wysiłku. Tak? Czy nie? Czy Ewangelia jest inna? Jaką Ewangelię usłyszeliście, że ponieważ uwierzyliście w Jezusa, wasze życie będzie fajne teraz, proste? Wszystkie swoje troski oddajmy mu, tańczmy. Nie. Słuchajcie, jeśli nie wierzycie, przeczytajcie jeszcze raz listy Nowego Testamentu. Każdy z apostołów przechodził przez drogę trudu, bólu i znoju. I wiecie co więcej? Zobaczcie, to nie jest aż tak dalekie od nauki Starego Testamentu, które już kiedyś wam wspominałem. Na początku co było? Było przekleństwo? Był ecew, ból, trud, znój? Bóg mówi do Adama, że twoja praca to będzie ecew w pocie czoła. Do kobiety mówi, że twoje rodzenie to będzie ecew. Czyli tak naprawdę człowiek od upadku jest dotknięty trudem, mozołem. I słuchajcie, kiedy patrzymy na życie patriarchów Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa w Egipcie, widzimy, że każdy z tych ludzi błogosławieństwo otrzymał przez trud, przez mozuł, przez wysiłek. Każdy z nich odziedziczył obietnicę przez to, co przeszedł, można powiedzieć. Przez ten trud i znój, przez obieranie właśnie tej wąskiej drogi, tej wąskiej bramy, tej ciasnej bramy. Także później apostoł Paweł, inni apostołowie też wybrali wąską, małą bramę i dlatego dziedziczyli błogosławieństwo. Także zobaczcie, życie Jezusa tak naprawdę, Jezus jest taką bramą, życie Jezusa to droga wąska i mała brama, można powiedzieć. Łatwo można ją ominąć. Tak? Przeciwieństwem tej wąskiej drogi, wąskiej bramy jest, wydaje się, droga wygody, droga pożądliwości, droga pokochania tego świata i siebie samego tak bardzo, że tylko ty sam sobie przyświecasz. Słuchajcie, jak to kiedyś ktoś ujął, jeden z teologów, własna wygoda jest przeciwnikiem zbawienia. Własna wygoda jest przeciwnikiem zbawienia. I muszę przyznać wam, muszę tu wam wyznać, że chyba ja sam tak z niczym tak bardzo nie muszę się zmagać w moim życiu, jak właśnie z własną wygodą i pragnieniem własnej wygody. Nie, to jest to, co mnie ogranicza na drodze do Królestwa, moja własna wygoda. I na szczęście dzisiaj żona, dzieci uświadamiają mi, że tkwię w takim błędnym, mylnym, grzesznym schemacie właśnie, zabiegając o własną wygodę. Oni są też po to, inni są też po to ludzie, by mnie napominać z tych moich złych schematów, ponieważ droga Królestwa to nie jest droga wygody, to nie jest droga właśnie wybierania jakiegoś luzu dla siebie. No mówię jeszcze raz, spójrzmy, jeśli nie wierzymy, spójrzmy na życie Abrahama, spójrzmy na życie Jakuba, spójrzmy na życie Józefa, spójrzmy na życie apostoła Pawła. Przeczytajmy jeszcze raz drugi list do Koryntian. Ewangelia nie jest, słuchajcie, nie jest obietnicą łatwego życia, jak to już nieraz mówiliśmy. Właśnie wygoda zagraża naszemu zbawieniu, mojemu życiu w Jezusie. Także z jednej strony, słuchajcie, jest ta wąska droga, można powiedzieć wąska brama, czyli życie w Jezusie, a z drugiej strony, słuchajcie, droga do Królestwa to przede wszystkim relacja z Gospodarzem. Z drugiej strony droga do Królestwa to przede wszystkim relacja z Gospodarzem. Zwróćcie uwagę, jak dalej ten dialog przebiega. Ci ludzie, którzy stali na dworze, tak, stali poza zamkniętą bramą, zaczęli mówić: jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Inaczej, nie znam was, odstąpcie ode mnie wszyscy, tak? Także, słuchajcie, nie ma, wydaje się, że Jezus w tym fragmencie najbardziej uwypukla jeden fakt, że nie ma coś takiego w Królestwie Bożym jak automatyczny przywilej. Nie ma w Królestwie Bożym czegoś takiego jak automatyczny przywilej. Zobaczcie, otrzymanie karty pokładowej, na przykład w postaci chrztu, nie do końca gwarantuje miejsce na końcowej uczcie Mesjasza. Tak? Czasami, ja wiem, z jednej strony nasz Kościół naucza i myślę, że też słusznie, że Bóg błogosławi nasze dzieci, dlatego chrzcimy nasze dzieci, ale słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak automatyczny przywilej. Tak? W tym sensie, że one ostatecznie się tam znajdą. Wiecie i też słyszeliście podczas obozu, że to niekoniecznie tak jest, że dzieci podążają za wiarą swoich ojców. Możesz, innymi słowy, zobaczcie, ci ludzie mówią: jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą, czyli możesz tak naprawdę przez wiele lat przed nim jeść i pić, możesz, słuchajcie, chodzić na nabożeństwa, możesz jeść i pić przed nim, przed Jezusem, możesz brać udział w wielu wieczerzach pańskich, ale czy to, co tutaj robisz, to jest automatyczny gwarant odziedziczenia Królestwa? No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, ponieważ relacja z gospodarzem. Każda relacja to jest naśladowanie. Relacja to jest naśladowanie. Jeśli masz relację z Jezusem, to znaczy, że Go naśladujesz i że pokazujesz Go w swoim życiu. Jeśli nic się nie zmienia w twoim życiu, jeśli mówię, żyjesz tylko dlatego, żeby mieć te pozory, być dobrym na zewnątrz, być dobrze ułożonym, to nie jest jeszcze ta relacja. Widzicie, nauka z tej lekcji jest trudna, jest ciężka. Jest taka, że możesz być częścią Bożego ludu, ale jeśli nie będziesz miał relacji z gospodarzem, twoje miejsce na bankiecie zajmie ktoś inny. Tak? Tutaj Żydzi myśleli, zobaczcie, traktat Sanhedryn jeszcze raz mówił, że praktycznie wierzył, że większość, tak? Znaczna większość Żydów będzie zbawiona. Jezus mówi, nie, wasze miejsce poganie was wyprzedzą. To poganie będą na tej uczcie wsparci, tak? Leżeli przy tym stole, bo wiecie, się wspierano na boku, tak? Leżano w tamtym czasie, tak? To nie były stoły takie, że siedziało na krzesłach, ale wygodnie się ludzie byli ułożeni przy tych stołach, tak? Znacie to z rzymskich jakichś filmów pokazujących rzymskie zwyczaje. Więc no, jeśli nie masz odpowiedniej relacji z gospodarzem, twoje miejsce, tak? Twoje miejsce takiego odpoczynku na bankiecie zajmie ktoś inny. Także Bóg wzbudzi sobie jakiś do tej pory obcych ludzi, którzy zaufają Mu i otrzymają ten sam status dziedziców, który myślałeś, że jest twój. Widzicie, taka jest przestroga. Nie? Nie ma czegoś takiego jak ta automatyczna gwarancja, automatyczny przywilej. Pamiętajcie o tej anegdocie, tak? O tych zamkniętych drzwiach do samolotu. Królestwo Boże jest odwracaniem świata o 180 stopni. Ostatni będą pierwszymi. Ci, którzy kochają Jezusa, naśladują Go, przegonią tych, którzy całe życie byli niezdecydowani, którzy całe życie na coś czekali, żeby coś im jeszcze udowodnić, by zobaczyć, czy to się im opłaca. Jeśli nie ruszysz śmiało za Jezusem, to możesz rozminąć się z Królestwem Bożym, tak? Jeśli będziesz czekał ciągle na to, co się dalej wydarzy, jeśli nie pójdziesz za Jezusem, jeśli będziesz cały czas myślał, a to jeszcze rozważę, to jeszcze policzę te koszta i tak dalej, no to możesz się rozminąć z Królestwem, tak? Trzeba brać szansę, gdy jest dana. Trzeba brać szansę, trzeba śmiało ruszyć na miejsce w samolocie, mówiąc obrazowo. Przynajmniej jak lecicie do Stanów Zjednoczonych, to make sure, tak? Upewnijcie się, że ruszycie na swoje miejsce. No i oczywiście to jest dla nas też zachęta, dla nas rodziców, żeby się modlić o nasze dzieci, żeby uczyć ich nie tylko tego, że mają być dobre i posłuszne, to jest ważne, że mają kochać Jezusa, tak? Że mają mieć z Nim relacje, mają mieć relacje z gospodarzem. Bo też nie tyle jest ważne to, czy ja znam Jezusa, tak? Widzicie z tego opowiadania, ale czy Jezus zna mnie, tak? To jest ważne. Jeszcze na koniec, słuchajcie, chciałbym się odnieść do jednej pewnej niełatwej kwestii, bym powiedział, to jest trudna kwestia związana z relacjami. Jeszcze jest jedna kwestia związana z relacjami i mam nadzieję, że przyjmiecie ją w odpowiednim świetle, w odpowiednim duchu, bo sprawa nie jest łatwa. Chodzi o rozwód. Nasz dzisiejszy fragment, myślę, pośrednio pokazuje, że być albo nie być w Królestwie opiera się o relacje. To jest prawda, relacje z gospodarzem. I bardzo mocno się dzisiaj też akcentuje relacje w kościołach. Ale myślę, że zapomina się też o tym, że relacja to są zależności. To są zależności pewnego wysiłku, pracy, trudu. Że relacja to złożone zależności wierności, lojalności, wsparcia, oddania sobie nawzajem i poświęcenia, czynnego poświęcenia dla innych. I ja zdaję sobie też sprawę, że niektóre kościoły nauczają dzisiaj, że rozwód to samo zło. Niektóre kościoły nazywają małżeństwo sakramentem, więc no, wszelkie targnięcie się na to jest wielkim świętokradztwem. Ale wydaje mi się, słuchajcie, z tego fragmentu, ja zaraz przeczytam wam dalszy ciąg tego rozdziału, wydaje mi się, że czasami, i to Biblia nam pokazuje, rozwód jest nieunikniony, nawet wskazany. Bóg rozwodzi się z Jerozolimą. Zobaczcie, co Jezus mówi dalej. W tym czasie przybyli do Niego niektórzy faryzeusze i tak dalej, mówiąc o Herodzie. Jezus natomiast mówi, tymczasem muszę dziś i jutro i pojutrze odbyć drogę, bo nie jest do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. I teraz zobaczcie, Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom pusty wam zostanie. Powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Jezus tu mówi oczywiście o sądzie, o tym, że On przyjdzie na sąd nad Jerozolimą. Jeśli znamy, a mam nadzieję, że przynajmniej znamy ten ogólny zarys historii Izraela, to wiemy, że Bóg jest małżonkiem swojej oblubienicy Jeruzalemu. Bóg jest tym, który ją wybrał, który ją oczyścił, który ją poślubił, który ją obdarzył wieloma różnymi darami. O tym mówi Księga Ezechiela na przykład. I co się stało? I ta Jerozolima, słuchajcie, ta Jerozolima po prostu przez wiele, wiele lat zdradzała go. Niekoniecznie zawsze w sposób, można powiedzieć, taki dosłowny. Czasami to było po prostu brak oddania, brak zaufania, brak właśnie szukania tej relacji. Także Bóg po wielu, wielu latach oczekiwań, po wielu latach cierpliwości daje list rozwodowy Jerozolimie. Widzicie, daje list rozwodowy tym, którzy w żaden sposób nie chcą w tym związku współpracować. Tak, zobaczcie, Jezus posyłał, Bóg posyłał wielu proroków, mówiąc do nich, zróbcie to, tak? Pamiętajcie się, żyjcie godnie naszego małżeństwa, tak? A jednak mimo wszystko oni tego nie usłuchali. Także zobaczcie, Jerozolima to ci, którzy nie chcą w tym związku współpracować, słuchać siebie nawzajem, wspólnie być ze sobą, tak? Przebywać, rozmawiać, dochodzić do jakichś wspólnego języka. Choć nadal formalnie jest religijna, Jerozolima ujrzy Jezusa powracającego w sądzie na rozstanie się, na rozwód. A zatem wydaje mi się, że Biblia wyraźnie pokazuje, że można żyć niby razem, można mieć formalnie jakąś relację, ale tak naprawdę porzucić tę drugą stronę, tak naprawdę doprowadzić do rozwodu bez jawnego cudzołóstwa. No i znowu, to nam się trochę kłóci, ja wiem, i tutaj nam się odzywa taki trochę myślę, niewłaściwa hermeneutyka, że no Jezus w Nowym Testamencie mówi, że tylko cudzołóstwo jest podstawą do rozwodu. No ale come on, bądźmy naprawdę reformowani, tak? Weźmy Stary i Nowy Testament razem i co to znaczy, tak? Tak naprawdę zdrada może nastąpić bez związania się, bez aktu, można powiedzieć, z inną osobą spoza małżeństwa. Biblia uczy, że porzucenie współmarzonka może po prostu być uznane za zdradę. Zobaczcie, proroctwo Ozeasza, o czym mówi? Mówi o tym, że Bóg okazywał dobro, że darzył swoją żonę, swoją oblubienicę wieloma dobrymi darami. Ona co powiedziała? A, to Baal mi to dał. A, to wszystko, to odzienie, to pożywienie, te wszystkie dobre rzeczy to Baal mi dał. A, to skądś inną jest, nie? Czyli takie lekceważenie, tak? Małżonka. Księga Wyjścia 21:10 to jest prawo dla mężów, które mówi, że jeśli mąż, to była taka sytuacja w historii, że mąż, powiedzmy, gdyby się ożenił z drugą kobietą, dzisiaj też to jest raczej nie do pomyślenia, ale gdyby miał tą drugą, to tej pierwszej nie odejmie czego? Ani odzienia, ani pożywienia, ani bliskości cielesnej tak naprawdę. Także to było prawo, tak, które nakładało to na Także jest coś takiego, słuchajcie, jest coś takiego jak porzucenie, jak opuszczenie, jak zdrada bez związania się z inną osobą, tak? Można powiedzieć, jest to zdrada emocjonalna, jest to zdrada materialna, zdrada fizyczna, ale nie w sensie nawet związania się z inną osobą. Oczywiście też Biblia zachęca nas, żeby lekko nie traktować małżeństw, żeby lekko nie traktować rozwodów, żeby być cierpliwym, być... Biblia też mówi, żeby się nie rozwodzić z niewierzącymi, o ile oni nie zechcą. Ale kto wie, słuchajcie, wydaje mi się, że gdy ta druga osoba przez wiele, wiele lat porzuca partnera w tym związku, to kto wie, czy to się nie musi wręcz czasami skończyć rozwodem. Także powinniśmy wziąć pod uwagę całą Biblię, a nie jedną wypowiedź Jezusa. I to jest właśnie ta cięższa strona tej nauki, że można żyć pod jednym dachem, można mieszkać pod jednym dachem, ale można porzucić tą drugą osobę. Można okazywać totalny brak szacunku, nieprzystępność, lekceważenie, nieustannie umniejszać swoje role nawzajem, tak? I kto wie, czy to nie prowadzi ostatecznie do rozstania. Bóg, zobaczcie, po wielu, wielu wiekach cierpliwości, my nie żyjemy wiele wieków, ale można powiedzieć wiele lat cierpliwości, Bóg rozwodzi się ze swoim ludem. A zatem zobaczcie jeszcze raz, wydaje mi się, już podsumowując, że Biblia uczy nas, biblijna historia pokazuje nam, że nie ma czegoś takiego jak automatyczny przywilej. Mam podbitą kartę pokładową, to na pewno wejdę na ten bankiet Mesjasza, tak? Na pewno będę na uczcie Królestwa. Każda relacja, słuchajcie, oznacza agonię w tym greckim sensie, czyli trud, czyli staranie się, czyli praca tak naprawdę. Każda relacja wymaga włożenia w nią pracy. Tak? To jest ten trud tej wąskiej bramy, wąskiej drogi, bycia właśnie z tą jedną osobą. Bycia, naprawdę, nie bycia pod jednym dachem, ale bycia z tą osobą, życia z tą osobą, posiadania relacji z tą osobą, tak? Relacja, inaczej, nie możemy o tym zapominać, relacja to praca z obu stron. Tak, to tutaj dzisiaj więcej trochę też o zależności wiary i wiara uczynki, tak? Relacja, jeśli przez wiarę mamy relację z Jezusem, to relacja i budowanie tej relacji to jest praca z obu stron. Jezus coś robi, my coś robimy. Taka jest właśnie relacja z Jezusem, gospodarzem, który obiecuje ostateczne wytchnienie u stołu w Królestwie Bożym. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za Łukasza, za te słowa, napomnienia i przestrogi dotyczące Twojego Królestwa, naszego miejsca w tym Królestwie. Prosimy Cię, byśmy nie zakładali czegoś, że to wszystko z automatu, że ponieważ jesteśmy ochrzczeni, czy że tutaj przychodzimy, to już to nam się wszystko należy. Ale byśmy zabiegali o Ciebie, nasz drogi Panie, byśmy zabiegali o to, by być z Tobą, by żyć z Tobą, by ta relacja wzrastała, by nasze wzajemne oddanie do Ciebie, Panie Jezu, było coraz silniejsze, coraz większe, byśmy nigdy też nie porzucili naszej pierwszej miłości do Ciebie. Prosimy Cię o to ze względu na Twoje dzieło, ze względu na Twoją łaskę, jaką nam okazałeś. Amen.